Na początek spróbujmy się zmierzyć z takim stereotypem. Czy taki typowy gracz to wciąż młody, nieprzystosowany społecznie mężczyzna, spędzający czas gdzieś tam w piwnicy, samotnie? Jakie są fakty?
Fakty są takie, że to jest stereotyp i to jest stereotyp, który oczywiście nie wziął się z niczego. To znaczy wiele osób, które deklarują swoją tożsamość jako tożsamość gracza, faktycznie może mieć coś wspólnego z tym stereotypem. Natomiast jeżeli chodzi o ogólną populację graczy, no to ten stereotyp już jest nie do utrzymania. To znaczy grają wszyscy, grają młodsi i starsi. Gry na pewno już nie są rozrywką kierowaną wyłącznie do dzieci, a wręcz przeciwnie. To znaczy w krajach rozwiniętych najczęściej grają osoby pomiędzy 30 a 50 rokiem życia, co oczywiście wiąże się z tym, że to oni sobie mogą pozwolić na przykład na sprzęt czy na gry. Oni decydują o swoim budżecie. I również jest to kwestia tego, że gry cyfrowe to jest medium o historii sięgającej kilku dekad. To znaczy oczywiście pierwsze próby, kiedy te gry nie były jeszcze upowszechnione, no to są lata 60., ale powiedzmy od lat 80. te gry już gdzieś w kulturze były, w związku z czym mamy wiele osób, które no, są w sile wieku, albo nawet starsze, i które z grami, no jeśli się nie wychowywały, to przynajmniej miały styczność we wczesnej młodości.
Czyli według tych raportów branżowych średni wiek gracza 36 lat, kobiety stanowią prawie połowę tej społeczności. Skąd w takim razie taka rozbieżność między danymi, a tym powszechnym wyobrażeniem?
Myślę, że to powszechne wyobrażenie zależy od kilku czynników. Pierwszy jest taki, że właśnie te osoby, które faktycznie najwięcej mówią o tym, że są graczami, te osoby, które decydują o kształcie rynku, no to rzeczywiście są w dużej mierze mężczyźni, raczej młodsi niż starsi. Ten stereotyp gracza, bo to też były osoby, które wcześniej się z tymi grami stykały. Więc ten stereotyp gracza się wykształcił gdzieś tam w latach 90. najbardziej i on pokutuje do dzisiaj. Co więcej, no tu jeszcze są takie istotne kwestie społeczne, to znaczy gry nie przedarły się jeszcze do świadomości elit głównego nurtu. I bardzo często jest tak, że jest to medium świadomie lub nieświadomie deprecjonowane przez rozmaite autorytety kulturalne, które po prostu nie grają, są przyzwyczajone do bardziej kulturowo nobilitowanych form, takich jak teatr, prawda, czy literatura. No i wreszcie film, który przecież też przeżywał u swoich początków bardzo podobną recepcję co gry, to znaczy był często ramowany w tym dyskursie elitarnym jako rozrywka niższego gatunku, no ale oczywiście po latach to się zmieniło. I z grami wydaje mi się, że dzieje się podobnie. Druga kwestia jest oczywiście też taka, że w miarę rozwoju rynku po prostu twórcy chcą zagospodarować nowe nisze, więc pojawia się wiele gier kierowanych już właśnie po prostu do grup niekojarzonych wcześniej z grami, czyli na przykład do kobiet. Tak jak mówiliśmy, że 50% osób grających to kobiety. Około. To oczywiście się różni w zależności od kraju, w zależności też od raportu, bo to bardzo trudno jest zbadać. Przy czym często jest tak, że wiele osób, które właśnie gra w gry, nie do końca rejestruje to, że w te gry gra. No bo można grać oczywiście bardzo angażując się w ten proces, a można na przykład grać w proste gry w rodzaju Połącz 3 w telefonie. Jest to sposób zagospodarowania jakiegoś wolnego czasu, zabicia nudy, prawda? To oczywiście jest też granie cyfrowe, ale jest to granie inne i takie, które właśnie, tak jak to powiedziałem wcześniej, nie przekłada się na formowanie tożsamości gracza. No, ale jeżeli na przykład właśnie spojrzymy na te gry, które obecnie są grami najdroższymi, popularnymi, te, które wchodzą w skład e-sportów, no to gdzieś będziemy się zbliżać faktycznie do nadreprezentacji tego stereotypowego typu gracza.
Właśnie, dawniej kojarzono gry w ogóle jako rozrywka dla dzieci. Czy to wyobrażenie nadal jest żywe? Co sprawiło, że gry stały się takim medium dla dorosłych? To pokolenie dorosło i wzięło te gry ze sobą?
Wydaje mi się, że to jest na pewno jedna z kluczowych rzeczy, o której pan redaktor teraz mówi. Natomiast jest jeszcze kwestia tego, że od samego początku upowszechnienia się medium gier było wiele gier kierowanych do dorosłych. Gier robionych przez dorosłych dla dorosłych. Były gry zawierające treści stricte dla dorosłych, na przykład gry erotyczne, prawda? No i wiadomo, że to nie było kierowane w zamierzeniu do dzieci. Były też gry zawierające rozmaite sceny przemocy czy innego rodzaju treści, których, myślę, nikt prototypowo nie kierował do najmłodszego odbiorcy. Natomiast w ogóle sam akt grania kojarzono z dziećmi. Gra to
rozrywka,
jest coś, tak, to jest coś niepoważnego, co właśnie mają, czym się mają zajmować dzieci, a dorośli mają się zajmować rzeczami poważnymi. No to oczywiście się teraz zmieniło. Mamy też bardzo dużo gier poważnych, gier, które przekazują treści poważne, ale mimo wszystko to nie są jakby treści stricte nieodpowiednie dla dzieci, w tym znaczeniu, że to nie są treści, które jakby mogą być, nie wiem, traumatyzujące dla dzieci, tylko to są treści po prostu dla dzieci niezrozumiałe. Są gry, które bardzo mocno opierają się na historii, skomplikowane gry strategiczne, w które dzieci nie będą grać. Gry, które są oparte na historiach obyczajowych, dotyczących trudnych problemów, o których dzieci jeszcze nie myślą albo z którymi się nie zetknęły. Mamy oznaczenia gier na pudełkach. Jeżeli byśmy się przeszli i zobaczyli, jakie oznaczenia PEGI mają gry na regałach w sklepie, no to zobaczylibyśmy, że tych gier właśnie kierowanych do odbiorcy poniżej 7 czy poniżej 3 roku życia jest bardzo niewiele. Ten rynek dość dobrze odzwierciedla to, do jakich grup demograficznych należą prototypy.
A możemy powiedzieć, że milenialsi tak trochę uwrażliwili społeczeństwo na gry?
Na pewno. To pokolenie powiedzmy dzisiejszych 30-40-latków dorastało z grami i na przykład też ono mogło świadomie powiedzieć, tych gier nie powinniśmy w dzieciństwie zobaczyć, prawda? Tego nikt nie kontrolował. I teraz trzeba się tym zająć. Więc to jest na pewno to pokolenie, które już świadomie podchodzi do odbioru gier, ale też świadomie podchodzi do ich tworzenia. To znaczy, jeżeli oni spotykali się z tym medium od najmłodszych lat, no to mogą lepiej określić, jakiego rodzaju treści jeszcze można za jego pomocą przekazać. Też tutaj się przejawia taki temat troszeczkę między wierszami, że są gry bardzo różne, prawda? Są gry, które służą właśnie stricte rozrywce. Oczywiście nie ma w tym nic złego, ale są gry, których prymarnym celem jest nie tyle doświadczenie rozrywki, co właśnie przekazanie jakichś treści za pomocą medium interaktywnego. I myślę, że faktycznie obecnie gier, które przekazują treści narracyjne, złożone, jest dużo. Za ich rozwój odpowiadają milenialsi, ale nie tylko oni. To znaczy, gdyby nie wkład pokolenia X też w rozwój gier, to myślę, że sprawa mogłaby się prezentować zupełnie inaczej dzisiaj.
Gracze też wracają chętnie do tych tytułów, które dobrze znają. Stąd też ta popularność na przykład festiwali retro gier, na przykład sprawdzone tytuły. Czy to jest kwestia tylko nostalgii, czy może te klasyki, nie mówię o tych latach 80., ale może później, czy te klasyki są po prostu lepsze?
Na pewno są klasyki, które właśnie wywołują w nas poczucie nostalgii, ale są też takie klasyczne gry, które na przykład zawierały takie mechaniki, które potem wypadły z mody, ale odkryto na nowo, odkrywa się na nowo teraz, co za pomocą tych mechanik można było ciekawego powiedzieć. W branży istnieje oczywiście bardzo silne skrzydło niezależne i twórcy niezależni bardzo często posiłkują się tym, co pamiętają z wczesnych gier. Możemy tutaj mówić na przykład o estetyce. No, być może teraz troszeczkę ten nurt przygasa, ale mieliśmy bardzo dużą popularność tak zwanych gier pixelartowych, czyli korzystających właśnie z rozwiązań graficznych charakterystycznych dla starszych gier, co miało przynajmniej dwa powody. powody. Pierwszy jest właśnie taki, że to budzi w nas określone uczucia. Mamy wrażenie, jakbyśmy obcowali z tekstem kultury z innej epoki na przykład, ale z drugiej strony dla twórców niezależnych to na przykład na pewno obniża koszty produkcji. Nad wielkimi grami AAA, czyli najdroższymi, prawda? AAA. Nad grami AAA musi pracować bardzo wiele zespołów. No jedna osoba nie mogłaby tego wszystkiego zrobić, więc na przykład właśnie ucieknięcie się do rozwiązań właściwych czasom, kiedy nad grami pracowało mniej osób, kiedy to się działo w znacznie bardziej kameralnych warunkach, pozwala tworzyć jakościowe produkcje, niekoniecznie nadążające za tymi technologiczno-modnymi trendami, które obecnie obserwujemy.
Czyli twórcy gier świadomie wracają do tych motywów nostalgicznych.
Tak jest. Aczkolwiek właśnie nostalgia niekoniecznie musi być głównym tego motorem napędowym, albo w ogóle nie musi chodzić o nostalgię.
Doktor Maciej Nawrocki, kulturoznawca, koordynator kierunku Game Design na Wydziale Interdyscyplinarnym w Krakowie Uniwersytetu SWPS. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
A po więcej szczegółów zapraszam na radiokraków.pl, do zakładki podcasty i do mediów społecznościowych pod hashtag Trendy z sieci. Kamil Pszołek, do usłyszenia.